wspaniały świat.
Szanowni Państwo, niedziela, godzina 16, zaczynamy program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i pewnie ci, co nas oglądają na YouTubie, widzą, co się tutaj dzieje w naszym studiu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że polski rolnik potęgą jest i basta, i countryside era to jest może coś, z czego niektórzy lubią się śmiać, ale jest efektem czegoś znacznie głębszego. Moimi wspaniałymi gościniami dzisiaj są Monika Szymańczak-Siemiątkowska, rolniczka, edukatorka i aktywistka, zdobywczyni wielu nagród. Rodzinne gospodarstwo ekologiczne Michrowska Piwniczka. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani Kolino. Dziękujemy za zaproszenie.
Ach, cała przyjemność po mojej stronie, a to po prostu ten zapach bazylii. Dobrze, idziemy dalej, bo ja się po prostu będę rozpraszała. Agnieszka Makowska, rolniczka ekologiczna i aktywistka. Gospodarstwo rolne Ogródek Zielona Rzodkiewka, członkini koalicji Żywa Ziemia.
Dzień dobry.
I Karolina Barbrich, pisarka i twórczyni internetowa, ma kanał na YouTube oraz profil Tosty i Kawa.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, dobrze, zacznijmy od początku. Influencerki mają swoją countryside era, ale na przykład niedawno się dowiedziałam, że u notariusza, jak będziemy chcieli kupić dom na wsi, musimy podpisać zgodę na to, że nam nie będzie gnojówka śmierdziała i nie będzie nam przeszkadzał kogut piejący, a wiadomo, że kogut no piać musi. No i teraz, jaki jest dzisiaj? Zacznijmy może od ciebie, Karolina, bo ty tu jesteś dlatego, że nagrałaś świetną rolkę i pomyślałam sobie, to jest to, czego mi brakuje w tym programie, bo ty opowiedziałaś od chłopomanii do countryside era. Jaki jest dzisiaj popkulturowo-medialnie obraz polskiej wsi według ciebie?
Myślę, że przede wszystkim obraz polskiej wsi w tym momencie jest taki, jaki był w pewnym momencie, znaczy w sumie zawsze w polskiej kulturze, czyli odrobinę fikcyjny.
To znaczy?
W tym sensie, że z opisywaniem rzeczywistości jest tak, że zawsze ją trochę przekręcamy. No i mówimy o tym, może jakbyśmy chcieli, żeby rzeczywistość wyglądała. Może opisujemy po prostu jakiś aspekt rzeczywistości,
idealizujemy,
który nas najbardziej...
trochę.
Dokładnie, to co nas fascynuje po prostu. Więc myślę, że w tym momencie obraz polskiej wsi, taki, który widzimy kulturowo, który widzimy w dużych miastach, ma w sobie dużo elementów prawdy, ale ma też dużo elementów takiego podkręcenia rzeczywistości, zwrócenia uwagi na to, co fajne, a czasem też przez to odtrącenia tego, co jest już może jakieś ciężkie albo nie takie piękne. I wydaje mi się, że stąd właśnie ten trend na countryside era powstał.
No właśnie, bo ludzie zareagowali takim ironicznym uśmieszkiem na to, bo to nie wiem, czy panie widziały, jedna z influencerek stwierdziła, że zaczyna swoją countryside era, bo się przeprowadziła na wieś i że tam koszyczek i że pojedzie na targ. No, uśmiechacie się. Tak. Ale to była taka, ale ja sobie pomyślałam, patrząc na to, co się w ogóle od kilku lat dzieje w przestrzeni publicznej, o tych ludziach, też moich znajomych, którzy nagle się wyprowadzają na wieś. Ktoś kupił dom w lesie, ktoś kupuje działkę. No, ja jestem, wydaje mi się, przed bardzo dużym skokiem, bo też nie ukrywam, no, tęsknię za czymś. I widzę, że to jest jakby to countryside era, to było takie rzucone, ale jednak jest to efekt czegoś, co narasta w przestrzeni medialnej od lat. I to nie jest tylko polska specyfika. Szanowne panie, jak wy to odbieracie? Czy wy czujecie, że ta polska wieś, jak ona jest według was pokazywana?
Zależy.
Zależy.
No. Zależy to po pierwsze, jakie medium to pokazuje, kto o tym opowiada, i kto chce jakąś korzyść uzyskać.
Jaką? Dobrze, zacznijmy od tego, od tych mediów, bo tu jesteśmy w medium. No więc zacznijmy od mediów.
Jak to pani Karolina powiedziała bardzo dobrze, to jest podkręcane, to jest idealizowane, to jest przedstawione w bardzo ładnych kolorach, że jest tak cudownie, fantastycznie. Jest. Tylko pytanie dla kogo? Dla mnie rzeczą normalną jest, że jedzie ciągnik, hałasuje, kosi zboże o 24. Jednakże dla osoby, która kupiła sobie działkę z boku koło mnie, już nie będzie to normalne, bo ona by chciała ciszy i spokoju i nawet nie będzie chciała tego właśnie mojego koguta, który u mnie też pieje.
Ale kogut jest cudowny.
Jest. Ale dla pań z miasta, czy panów, zresztą widzimy wiele takich programów pokazujących, że no ludzie tego nie rozumieją, bo raz jak zapieje, to okej, okay, ale jak już 10 razy, a jak jest tych na przykład kogutów 10 razy 10, to już jest kłopot.
I między sobą się muszą dogadać chłopaki.
Też, a nie daj Bóg, jak ja wyniosę ten obornik od tych kogutów przysłowiowych na pole koło jej działki, chociażby zgodnie z prawem, ileś tam metrów, to niestety przyjdzie do mnie, a miałam taki, proszę uwierzyć,
przypadek. Miała pani?
Miałam, oczywiście. Miałam i to Tak, pozdrawiam mojego sąsiada. Tak, mój sąsiad powiedział, że mu obornik koński śmierdzi i on, pomimo tego, że nie był koło jego domu, tylko w polu, i kazano nam przenieść, bo mu to przeszkadzało, ponieważ on nie mógł...
I pani Moniko, tak, co się mówi takiemu człowiekowi z miasta, który sobie wymyślił, że ma swoją countryside era i sobie kupił dom na wsi i myśli, że wszystko jest wspaniale i będzie tak, jak w telewizji oglądał. Na przykład w Rolnik szuka żony.
Właśnie.
Tak. I po prostu myśli, że będzie cudownie i tu mu nagle zapaszek się unosi. Albo koguty mu pieją. Co się mówi wtedy?
Zgodnie z prawem nie masz, człowieku, racji. Zasadź sobie kwiatki, forsycje, zrób sobie wielki żywopłot, weź sobie poperfumuj Chanel 5 na przykład. Musisz się przyzwyczaić i się, człowieku, przyzwyczajesz. Tylko potrzebujesz czasu, bo to, co on ogląda się w filmie, to jest jedno, a to, co w rzeczywistości jest, to jest drugie. My jesteśmy po to, żeby zabezpieczyć ciebie jedzeniowo, żywnościowo, tak w ramach bezpieczeństwa, czy wierzeniu jego. Jeśli ty chcesz polskie jedzenie, a takie chcemy, to musisz się pogodzić, że my pracujemy. U nas nie ma od piątku do soboty między 8 a 17. Wiem, pracowałam w korporacji, teraz już nie pracuję, tylko my cały czas pracujemy i często jest tak, że łapiemy okienko pogodowe.
No.
To jest i co, czego ludzie nie rozumieją, że dla nas, tak na przykład w tej chwili jest tak, deszcz, słońce. My musimy się wbić. My teraz jesteśmy w trakcie, za chwilę będziemy kosić też zboża. Nie będzie
dla mnie... żniwa za chwilę.
Też mamy tak, żniwa. No. My na przykład owiec ekologiczny. Trzeba go skosić. No nie zrobimy tego sierpem, bo jest tego za dużo.
A poza tym on musi być odpowiednio suchy, nie może być zbyt wilgotny.
Więc właśnie, bardzo dobrze. Trzeba go, jeżeli na przykład jest mokry, to trzeba go tam później łopatą na przykład poruszać. Mhm. Ale niektóry, gdybym miała blisko sąsiada tak okno w okno, to by przeszkadzało, powiedziałby, że albo alergia, albo kurz. Jest tak, jest prawo, jest wieś, która zawsze o tym mówiła, zgodnie z prawem, że to jest miejsce, w którym produkuje się żywność. Nie produkujemy żywności w miastach. Owszem, jest most, tak? Są jakieś działeczki, ale generalnie wieś jest tym miejscem, które produkuje żywność.
Które karmi.
Ja nie mówię o działkowcach, które karmi, tak. Bo my nie mówimy tutaj o działkowcach, którzy sobie dla siebie tam uprawią coś. A i to jest właśnie, to jest jeszcze ciekawe, bo... Jeśli jest się właśnie w tym systemie countryside, to jak ty robisz grilla, to jest okej. Okay. Jak ty kosisz trawę, w sensie ten miastowy, to jest okej, okay, tak? Ale jak my już bierzemy kombajn, to już nie jest dobrze, bo jakim prawem my w niedzielę kosimy to...
Bo sucho jest akurat.
Ale ten człowiek nie rozumie. I to jest właśnie, jak pani powiedziała, jestem edukatorką, właśnie jestem też od tego, żeby tłumaczyć, pokazywać, spotykać się.
A ludzie łapią? Powiedzcie mi, panie, a ludzie łapią?
Bo ja bym chciała w ogóle trochę jednak dodać może z innej strony, bo uważam, że oba obrazy są zafałszowane i country size era i tak samo ten konflikt między miastem a wsią, czy te roszczeniowe podejście miastowych wyprowadzających się na wieś. Bo tak naprawdę ja mam wielu znajomych, którzy się wyprowadzili na wieś, prowadzą gospodarstwa produkujące żywność.
Czyli nie są tylko takimi miastowymi,
tak,
którzy mają
dom. Tak, jest w ogóle
dom.
Bardzo duża rzesza ludzi 30-40-letni, tak, którzy się wyprowadzili na wieś. Oni są nawet przez socjologów już nazwani, tak, nowochłopi.
Tak.
I ja uważam w ogóle osobiście, że to są ludzie, którzy prawdopodobnie chyba mają największą szansę na to, żeby wpłynąć, znaczy żeby zmienić trochę obraz tej wsi w kierunku takiej bardziej ekologicznej. Natomiast i bardzo często oni mi mówią, że mają historię, jakby problemy ze swoimi sąsiadami mieszkającymi tam od dziada, pradziada, właśnie związane ze zwierzętami i tak dalej, więc... Naprawdę ja bym nie generalizowała tego, że każdy miastowy,
nie,
który się wyprowadza na wieś, to wydaje mi się też, nie chciałabym tu oczywiście uderzać w jakieś bardzo wysokie tony, bo rozumiem, że też audycja ma charakter bardziej taki luźniejszy, natomiast ja uważam, że podsycanie tego konfliktu między miastem a wsią ma jak gdyby swoje takie bardzo polityczne uwarunkowania.
Ale ja nie chcę nic podsycać.
Nie, nie, nie. Chodzi mi po prostu o to, że to nawet ja w zeszłym roku czy dwa lata temu zgłaszałam na Facebooku, bo w czasie żniw, to się bardzo często powtarza, w czasie żniw, jak gdyby chodził taki post, zmieniana była tylko, nie wiem, nazwa miejscowości, aha, że jakaś tam pani z miasta krzyczy, że chodzi kombajn i tak dalej. To nie było prawdziwe, ja to zgłosiłam jako, mhm, jako fałszywy post, bo ewidentnie bo po prostu to była ta sama treść. Tak. Tak. Mhm. Więc natomiast...
Ale ludzie dzisiaj łapią takie bzdety, takie brednie.
Tak, i właśnie o to chodzi, że bardzo często jakby łapiemy takie powierzchowne rzeczy, które wywołują emocje, a ten temat wywołuje emocje i z jednej, i z drugiej strony. I no, nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę to jest taki temat, który...
Który po, prostu, na spokojnie.
Który po prostu podsyca jakby społeczne, wewnętrzne konflikty.
Tylko, Agnieszka, ja mówię też na swoim przykładzie. Ja to nie mówię, że ktoś coś gdzieś. Ja wiem to na swoim przykładzie, bo moi właśnie sąsiedzi. Nawet klientka któregoś razu przyjechała i tak, super u was jest. Jest trawa, jest zielono, są lasy, ale ciągniki jeżdżą. No, czemu te ciągniki jeżdżą?
No bo, właśnie, Karolina, na chwileczkę przejdźmy na w strony popkultury i literatury. Jak myślisz, dlaczego chłopomania, zamiłowanie do wsi pojawia się u nas falami? Bo teraz mamy ewidentnie znowu falę.
Ja myślę, że po części dlatego, że ludzie lubią kontrasty i dlatego, że mamy kulturowo takie skojarzenia. Z miastem mamy, że jest głośno, że aha, się cały czas coś dzieje, że jest dużo ludzi. A z wsią mamy zupełnie odwrotne skojarzenia. Czy one są prawdziwe, czy nie? No, średnio są prawdziwe, że jest zawsze cicho.
Tak.
Że jest spokojnie.
I tylko pachną kwiatki.
Tak, jest się blisko natury, ale nie takiej natury, która potrafi być głośna, potrafi...
Być brutalna, o tym za chwilę pogadamy, bo tu mamy pewną cukinię.
Dokładnie tak. Tylko z taką naturą, która jest piękna dla nas, mhm, i cudowna i tak dalej.
I bezpieczna.
I kulturowo, czy tam literacko, no to takie rzeczy nam się kojarzą po prostu z wsią. Mhm. I my sobie czasami odkrywamy na nowo te fascynacje, odkrywamy w ogóle też fascynację kulturą polską. A kultura polska...
To jest ostatnio rzeczywiście tak, trend.
To tak, jest tak, w dużej mierze kultura i folklor, który się wynosi z wsi.
No mieliśmy książkę Chłopki, która tak, jest potężnym bestsellerem ogólnopolskim. Socjologowie się zastanawiają, co się stało. Ja myślę, że to jest bardzo proste. My wszyscy jesteśmy ze wsi. I większość z nas. I odkrywamy w tej książce opowieść o naszych korzeniach. Czasami trudną, czasami brutalną, ale ludzie to czytają i widzą w tam jakieś historie swojej rodziny na przykład. I to też jest część tego, o czym ja mówię, tego wzrostu zainteresowania polskością, polską kulturą, naszymi korzeniami. Zgodzisz się z tym?
Tak, zdecydowanie. I myślę, że tutaj już skoro jesteśmy w tej audycji i taki jest jej temat, to myślę, że jednak to nawiązanie do wesela musiało się pojawić wcześniej czy później. Że no wracamy do takiego, no jakoś to, w pewnym sensie jest to podział, w którym ludzie, którzy są urodzeni w miastach albo bardzo mocno się obracają w społecznościach miejskich, patrzą na folklor, który wynosi się ze wsi i patrzą na kulturę, która wynosi się ze wsi i mówią, to jesteśmy my, bo to są Polacy. A mamy drugą stronę, która mówi, no ja nie wiem, czy to do końca jesteście wy, mhm, no bo czy wy macie na pewno w 100% autentyczne połączenie z tą kulturą, czy tylko próbujecie je w sobie odkryć teraz?
No, ale myślę, że no, nie dzielmy ludzi.
Nie, no absolutnie.
Cieszmy się,
absolutnie,
że się tym interesujemy. No dobrze. W Wielkiej Brytanii jest taki dziennikarz, nazywa się Jeremy Clarkson. On kiedyś zarabiał miliony na jeżdżeniu samochodami, robił świetny program o motoryzacji. Pewnego dnia kupił sobie fermę w Oxfordshire. I to jest mój jeden z ukochanych programów. Clarkson's Farm, czyli Farma Clarksona, jest szósty sezon. I to jest program, o którym w Wielkiej Brytanii po pierwszym sezonie, który był totalnie hejtowany, dzisiaj mówi się otwarcie tak. Mamy więcej studentów na rolnictwie, bo mamy efekt Clarksona. Nagle ludzie odkryli, uwaga, uwaga, że mleko nie jest z Tesco, tylko jest od krowy, o którą trzeba zadbać i to trzeba o nią dbać, trzeba ją kochać, trzeba ją karmić, trzeba ją leczyć. Nagle ludzie widzą, że to jest ciężka praca. Nagle ludzie widzą, że to jest błoto, że są zmiany pór roku, że czasami leje 2 miesiące i nie ma jak zebrać. Stąd ja wiem, bo ja nie mieszkam na wsi, ale stąd ja wiem, że zboże musi być odpowiednio wilgotne, bo oglądam Clarksona, gdzie oni co trochę, jak mają, chcą już mieć żniwa, to sprawdzają i muszą czekać, bo na przykład deszcze lały. Albo jak na przykład teraz, on już, na przykład teraz, kończąc wątek Clarksona, który się bardzo w ogóle przyczynił do tego, żeby ludzie zrozumieli, że jedzenie nie jest z supermarketu. Jest tam takie zdjęcie, które on teraz zamieścił. O świcie traktor stoi na polu i jest podpis taki. To jest jedno z najgorzej opłacanych, jedna z najgorzej opłacanych prac na świecie, ale najpiękniejsza w tym jednym momencie, kiedy my właśnie zaczynamy żniwa. Czy zgodzicie się z tym stwierdzeniem?
Myślę, że tak. Bo widzimy nasz plon, nasz efekt na całorocznej pracy. Kiedy tak naprawdę jesteśmy sami z tym, co jeszcze jest na polu, a za chwilkę będzie skoszone. I coś, co będzie za chwilkę dostępne dla wszystkich was. Z czego upieczemy chleb. Z czego będziemy mogli się dzielić i dobrze myśleć i wspominać tą piękną chwilę, bo jak wiemy, jedzenie to są ludzie, to jest spotkanie.
A nie sklep, nie supermarket, z całym szacunkiem, tak?
Z całym szacunkiem. Tak naprawdę to jest od nas wszystko.
Tu, tak, tu mamy, pachnie tu nam wspaniale
bazylia od Agnieszki, tu mam maliny i ta cukinia, która
zaraz
jest...
Zaraz o niej opowiemy. Tak.
Więc zgadzam się, bo mnie też jest przyjemnie. Proszę mi uwierzyć, kiedy rano idę i wiem, że mam zamówienia, że tacy klienci jak wy czekacie i piszecie do mnie, pani Moniko, kiedy będą maliny.
A no ja właśnie, aż se zjem.
Proszę bardzo, proszę. To jest jeżyna, tak, tu jest czarna malina, więc...
Proszę kontynuować, ja będę jadła.
Więc tak, to jest bardzo przyjemne, kiedy możemy dla was wyprodukować żywność, dobrą żywność, my tu jesteśmy ekologami,
no
ale takimi pozytywnymi, możemy wyprodukować dla was dobrą żywność, bo tej żywności dobrej brakuje i my chcemy ją propagować, mówimy o tym, rozwijamy się.
Ale panie szanowny, czy my mamy świadomość tego, co my mamy? Bo wiecie, ja mam takie wrażenie, oglądając już media społecznościowe, pewnie też to widzisz, przyjeżdżają cudzoziemcy do Polski i mówią tak: Boże, jaki wy macie chleb, ale wy macie masło.
To prawda.
A te przetwory, ale te warzywa, te owoce.
To prawda.
Po prostu, czy my doceniamy, czy my mamy świadomość tego, co my mamy tutaj?
Moim zdaniem nie wszyscy. My wciąż potrzebujemy edukacji naszego społeczeństwa, bo tak jak, no nie wszyscy mnie tam kochają, nie muszą. I to jest też tak, że wiele osób mówi, że oni nie potrzebują ode mnie owoców, warzyw, oni sobie pójdą do sklepu. Już nie będę mówiła jakiego sklepu,
nie,
bo
mówmy.
Tam jest żywność, tam jest, tam, oni tam kupują, nie u mnie. Tylko, że ja wiem, że gro, czy do Agnieszki, czy do mnie, gro klientów właśnie do nas trafia. Albo do ekologicznych sklepów. Więc nie fiksujmy się na tych, bo zawsze będzie tak, że będą ludzie, którzy w inną stronę skręcają, tak i mówią inaczej i nie obchodzi ich, co wrzucą do gara, bo znowu powiem przykład mojej klientki jednej. Mówi tak, ona potrzebuje malin, no mam. Ale mam ekologiczne. Nie, ona nie chce ekologicznych. Ona jak wrzuci do gara, to wszystko odparuje, cała chemia. Ona potrzebuje tanich, zwykłych malin, bo chemia się wyparuje. No o, nie jest
pani
tak.
Pani Agnieszka się wyrywa do głosu.
Ja
czy pani czuje to, że wasza praca jest doceniona i że my doceniamy tu i teraz to, co my mamy, bo czasami mam takie wrażenie, że my musimy zobaczyć na przykład właśnie posty czy filmiki turystów z zagranicy, często bardzo młodych, którzy nigdy nie mieli w ustach prawdziwego chleba, bo na przykład mieszkają w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest jakaś nie wiadomo coś, co udaje tak. chleb. I przyjeżdżają do Polski i dostają chleb do ręki. I opowiadano mi takie historie, zresztą nagrywają, mówią, Boże, jakie to jest dobre. Czy my musimy zobaczyć to oczami ludzi stamtąd, z zagranicy, żebyśmy docenili i pomyśleli,
że
to jest dobre.
Nie, mi się wydaje, że ludzie w Polsce doceniają żywność i smak polskiej kuchni.
Ale jakość też naprawdę waszych plonów.
A jakości niestety... No, nie zawsze. Niestety nie mogę tego powiedzieć, że doceniają, bo jeżeli chodzi o smak chleba, to myślę, że to jest aż takie symboliczne i przysłowiowe. Wszystkie osoby, które wyemigrowały, czy do Wielkiej Brytanii, czy gdzieś jak gdyby wspominają ten
sama
polski...
wysyłałam.
Tak, tak. Więc jakby w tym sensie jakby tych prawdziwych takich smaków, to one w Polsce są i myślę, że ludzie to doceniają. Natomiast nie doceniają jakości, ale myślę, że tutaj ma wpływ jak gdyby wiele kwestii, naprawdę wiele kwestii, bo czasami...
Ale co przede wszystkim waszym zdaniem?
Rzeczywiście jest chyba brak świadomości. Znaczy tak, ja kiedyś sobie tak myślałam o tym, że teraz obecnie ludzie, to znaczy tak, wcześniejsze to moje pokolenie, tam nie wiem, urodzone w latach 70., bardzo duża część osób właśnie miała te rodziny na wsi i spędzała
znaczy, na
wakacje, generalnie
tak,
ludzie mniej więcej wiedzieli, w jaki sposób są produkowane rzeczy. Teraz ludzie stracili zupełnie tę wiedzę, to młodsze pokolenie jakby nie wie tego,
tak,
i to nie jest ich wina.
Jak to się stało, że są obozy dla dzieci, że wiedzą, że to jest krowa i ta krowa daje mleko, bo one nie wiedziały tego wcześniej.
No, bo po prostu jakby został troszkę tak zerwany. Znaczy, Wydaje mi się, że to z jednej strony został jakby taki zerwany trochę ciąg właśnie tych kontaktów, tak. A z drugiej strony zmieniła się też charakter wsi. Mhm. Wydaje mi się, że bardzo duże znaczenie tutaj ma to, że wieś w większości to są w zasadzie takie duże monokulturowe gospodarstwa, tak jak się nawet spojrzy, nawet jak się jedzie pociągiem przez Polskę, no to w większości to są uprawy kukurydzy, nie wiem, pszenżyta i rzepaku, no mhm. i słonecznika, tak? To jest jak gdyby gro. Te zwierzęta też zniknęły po prostu. Ja na szczęście jeszcze mieszkam na takiej wsi. Ona jest dość daleko od miasta, od Warszawy, więc nie jakby nie grozi to, że się zamieni w przedmieścia dużego miasta. Jest niedaleko Płocka, no ale i tam po prostu jeszcze są zwierzęta.
Prawdziwe, które chodzą po pastwisku.
Tak, po prostu, które mhm. chodzą po pastwisku i tak dalej. Po prostu się zmienił charakter wsi, więc jak... Kiedyś to było zupełnie normalne, bo w każdym gospodarstwie były zwierzęta, w każdym gospodarstwie były zboża, owoce, warzywa. To była po prostu różnorodna produkcja, a teraz ta produkcja jest taka monokulturowa. Mówię o gospodarstwach konwencjonalnych, bo ekologiczne mają to do siebie, że ta produkcja jest bardzo zróżnicowana, ale też w większości gospodarstw ekologicznych niestety na przykład zwierząt nie ma, co jest, no nie jest dobre generalnie.
Tak. Wy się przedstawiacie obie jako aktywistki. Czym jest wiejski aktywizm, rolniczy aktywizm?
Ja może nie jestem wiejską aktywistką w sensie aktywizmu na poziomie lokalnym. Mhm. Mój aktywizm na poziomie lokalnym głównie się realizuje po prostu przy uprawie warzyw ekologicznych i dbaniu o glebę i tak dalej. Natomiast wiele lat temu byłam związana z takimi pierwszymi ruchami suwerenności żywnościowej mhm. w Polsce. A teraz już od wielu lat jestem związana też z koalicją Żywa Ziemia, no i to...
A czym zajmuje się ta koalicja?
Więc jakby główny taki cel koalicji jest zmiana polityki rolnej w Polsce, w zasadzie jej, że tak powiem, zazielenienie, tak to nazwijmy i tutaj proszę nie mylić z zieloną rewolucją, mhm. której skutki są opłakane. No z mhm. Zielonym Ładem to akurat można to kojarzyć, natomiast... Po prostu chodzi o, znaczy koalicja jak gdyby głównie promuje właśnie te praktyki rolnictwa ekologicznego i stara się rządzących naszych przekonać do tego, że jednak warto jest wspierać to rolnictwo ekologiczne, bo akurat jeżeli chodzi o Polskę, to niestety w zasadzie żaden rząd nie był zainteresowany tym, żeby wspierać to rozwój tego rolnictwa ekologicznego. Tak, i też na przykład bardzo często się zarzuca produktom ekologicznym, że one są bardzo drogie i rzeczywiście one są relatywnie droższe od konwencjonalnych, natomiast tu ja aż tak dobrze się nie znam na Niemczech czy innych krajach, ale koleżanka, która jest specjalistką w tym zakresie, mówiła mi, że na przykład w Niemczech ta różnica procentowa między cenami produktów ekologicznych a konwencjonalnych nie jest tak duża. Ale to też wynika z tego, że rząd po prostu tam ma po prostu, jak gdyby jest nastawiony na to, żeby rozwijać rolnictwo mhm. ekologiczne i żeby te produkty ekologiczne były,
no, u nas jest
były dostępne i też koalicja też próbuje różnymi sposobami jakby te produkty ekologiczne jakby rozwinąć mhm. i wcisnąć. No teraz przez ostatnie 2 lata to pracujemy nad tym, żeby te produkty ekologiczne pojawiły się na przykład w stołówkach szkół.
No to ja słyszałam, że tam jest są niezłe boje, ale to jest też bardzo ważne. Pani Moniko, i na czym pani aktywizm polega?
U mnie to jest taki temat złożony. Mój aktywizm zaczął się od tego, że zaczęłam mówić o bezpieczeństwie żywieniowym w różnych miejscach, też i w Sejmie. Dwa, słuchajcie, no u mnie jest taki problem, że niestety niektórzy z polityków z chęcią by mnie zaorali.
A to dlaczego?
A to dlatego, że ja jestem obciążona autostradą A50. Dla niektórych rolnictwo i moje pole nie jest ważne, bo jak jeden z polityków powiedział mi, pójdziesz sobie z powrotem do korporacji. Wróciłaś stamtąd, wrócisz z powrotem, po co będziesz robiła takie dobre rolnictwo, po co ci tyle roboty, pójdziesz na etat, głupia jesteś. Więc o to walczę. Też właśnie mówię, jutro jestem w Sejmie na przykład i będę mówiła znowu o tej, o tym bezpieczeństwie żywieniowym, o problemach na wsi, o tym, że trzeba edukować, że trzeba mówić. Agnieszka, to jeszcze tak wspomnę. Tak, o tym chciałam powiedzieć, że słuchajcie, czemu tych ludzi nie ma? Czemu nie wiedzą w ogóle, skąd się to wie, że ta żywność? Bo tak, młodzi poszli sobie do miasta. Nie przekazują tej wiedzy dzieciakom. Jak ja na przykład mam zajęcia z dziećmi u nas i opowiadam o ekologii, o żywności, o tym, co rośnie, to oni nic nie wiedzą. I na przykład rodzice im przekazują, że praca na wsi jest bardzo ciężka. No ja nie mówię, że ona jest łatwa. Ale ktoś to musi
mamy
robić.
Taką wizję właśnie trochę XIX-wiecznej wsi i też pracy na wsi XIX-wiecznej. To jedyne, co zrobił rolnik szuka żony, że pokazało
ciągniki
tak. I że w ogóle to są ludzie, którzy mają pieniądze na koncie i mają to są wielkie gospodarstwa i że to momentami wygląda prawie jak w Ameryce i że rzeczywiście to jest zmechanizowane i że rzeczywiście jest to ciężka praca 7 dni w tygodniu od świtu do nocy, ale że to nie tylko na tym polega i że to na przykład to też mówię o Clarksonie, gdzie to jest wielkie planowanie. Ostatni jego sezon to jest tak naprawdę drony, komputery, tak. Planowanie zasiewów tutaj, robimy, bawimy się i jakby ludzie się uczą też, że to się też ogromnie rozwija i przechodzę do Karoliny na chwilę. Kiedy ostatnio słyszałyście słowo wieśniak?
Wieśniaczka.
Albo ty wieśniaku.
A to mało razy?
Albo wsioku ty.
I ja dostaję często takie komunikaty. Wieśniaczko, bo nic nie wiem. Bo w ogóle jestem idiotką.
Kiedyś było tego więcej, czy mi się wydaje? I w ogóle co dzisiaj, bo mam takie wrażenie, że to gdzieś schodzi, że kiedyś od wsioków to się wszyscy wyzywali, a dzisiaj trochę nam to przeszło. Zgodzisz się z tym, Karolina?
Myślę, że tak. Na pewno kiedyś było tego więcej. Tak. Ja pamiętam z czasów, kiedy ja byłam dzieckiem, że rzeczywiście wśród dzieci na przykład to było coś, co się mówiło po prostu dzieciak do dzieciaka. Teraz myślę, że uczymy się kultury, jakiejś takiej poprawności, szacunku, a po drugie tego, że to nie do końca jest obraźliwe stwierdzenie.
No właśnie, no bo jesteście wieśniaczkami.
Jesteśmy, oczywiście.
No właśnie, więc ty wieśniaku ma nie do końca pejoratywne konotacje.
Jako wariatem też jesteśmy.
No wiadomo.
Ja jeszcze jak mieszkałam w mieście, zostałam nazwana razem z mężem wieśniakami. Zostaliśmy nazwani, bo sobie nie dawaliśmy rady przy kasie w jakimś markecie. Aha. To było wiele, wiele lat temu, więc ta pani, która nas tak nazwała, w zasadzie nam wywróżyła bardzo dobrą przyszłość. Więc.
Bo język bardzo wiele pokazuje i przemiany w języku pokazują, albo nawet się mówi, że zapowiadają pewne przemiany, więc można powiedzieć, że nasz zmieniający się stosunek do wsi, do pracy rolnika, gdzieś już widoczny jest w języku.
Ja myślę, że zdecydowanie, bo znikają nawet takie zwroty, które nie do końca bezpośrednio nawiązują do wsi, ale jakoś gdzieś tam zachęcają.
Znaczy?
No, na przykład chodzi mi o słoiki.
A, no tak.
Bo rzeczywiście jest tak, że mi się zdarza usłyszeć jeszcze, że ktoś rzuci coś o słoikach w Warszawie, że przyjechali, coś tam robią i tak dalej, ale również zdecydowanie mniej niż jeszcze parę lat temu. Myślę, że też może trochę wzrasta świadomość, że prawda jest taka, że mało jest ludzi z dużych miast z drugiego, trzeciego pokolenia. No bo wielu ludzi nadal w miastach ma po prostu rodzinę albo z mniejszych miast, albo ze wsi. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest coś, co powinno dzielić ludzi w taki sposób i język jak najbardziej to odzwierciedla. No a za językiem znowu podąża literatura, która ma w przeciągu ostatnich, myślę tak, 5-6 lat ogromny nawrót fascynacji wsią.
Tak.
Tak mi się wydaje. Myślę, że to bardzo dobrze było na przykład widać przy premierze Chłopów w tej wersji
malowanej.
Oczywiście, no to jest dzieło bardzo znane, więc oczywiście, że ludzie tłumnie poszli po prostu
to
je zobaczyć.
To był hit w kinach, tak.
Ale zaczęliśmy wtedy bardzo znowu mówić dużo kulturowo o wsi i o takich mniej oczywistych stronach jej.
A szanowny panie, jak programy telewizyjne, które się pojawiają, ja to mówię Clarkson, Rolnik szuka żony, na ile one pomagają, a na ile przeszkadzają wam w waszej pracy codziennej?
Powiem tak. Ja odmówiłam jednemu z programów.
O! Nie chciała być pani gwiazdą w telewizji?
Nie, ja wystarczy, że jestem tu, gdzie jestem, jestem gwiazdą tu, gdzie
jest
jestem.
Jest pani gwiazdą
tak
u siebie na wiosce, rozumiem.
Więc właśnie, na przykład.
Ale
to, dlaczego?
No
dlaczego?
Właśnie.
Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze wszystkie programy odpowiednio przedstawiają tych rolników, a wiadomo, że widzów kręcą takie sytuacje
dramowe.
Tak jest, takie mniej ładne, bardziej paskudne, jakieś takie wątki, gdzie coś się dzieje, gdzieś tam coś zaklną, tu ktoś gdzieś się podarł, tu gdzieś coś komu wystaje.
Tu się zakochał.
No, no tak, ja nie mogę, mam męża.
O,
więc
pani.
Jako rolnik, rolniczka no na plus, jako tutaj nie za bardzo mogę i nie chciałabym, żeby ktoś mnie obnażał, bo wiadomo, że w naszej pracy też są takie sytuacje, że tu jest niesprzątnięte, bo nie mamy siły, tam coś śledzi, bo leży, tak, coś się popsuje. Nie, koniecznie chcę to oglądać, aczkolwiek są też takie programy, czy tam, czy w radio, czy w telewizji, które bardzo ładnie pokazują wieś. Klakson jak najbardziej, naprawdę chwała mu za to, ale to też jest inny kaliber, że tak powiem.
No, tak,
no to, tak, jest gwiazda, to jest
globalna
celebryta.
Historia, którą ludzie oglądają i nagle właśnie się dowiadują, że mleko nie jest z supermarketu.
Tak.
I to gdzieś, w ogóle dowiadują się, jaka jest droga tej żywności na ich stoły, bo tak. My, to, co wyście powiedziały, myśmy tego zapomnieli.
Zapomnieliśmy, bo nie pokazujemy. Dzieci nie przyjeżdżają na wieś. No to jak w tamtym roku na przykład też mówiliśmy w rodzinie u nas. Dajcie swoją córkę, nie ma co robić, niech zobaczy, jaka wygląda praca. Nie, to jest za ciężkie.
No, czyli jednak...
za ciężki.
Ciężka praca.
I nie przyjechała. I coś okazało, że wolała wybrać jakąś tam restaurację, gdzieś tam knajpuje. Więc no mamy takie przykłady. No, ale są takie dzieciaczki, które oczywiście chcą, tak jak, nie wiem, w piątek się widziałam z klientem i ten syn 11-letni Bartek, pozdrawiam cię Bartek, mówi, że on bardzo chętnie chce do mnie przyjechać na pole, że on będzie mi wszystkim pomagał.
O.
Czekam na niego, przyjedzie, myślę, że przyjedzie. Nie mógł w ten weekend, bo pojechał do babci, ale on powiedział, że będzie przyjeżdżał przy zwierzakach, przy rwaniu, przy pieleniu, wszystko będzie robił.
Ja
pytam
nie bez
nadzieja.
Powodu, bo na przykład ostatnio pewnie słyszałyście o tym, co się dzieje w mediach społecznościowych posła Kołodziejczaka.
O tak.
Poseł Kołodziejczak.
Michał, pozdrawiam.
Ja go i tak śledzę. I nagle wyskakuje mi jego rolka, gdzie on po prostu w tle Lana Del Rey, on po prostu pokazuje czereśnie.
Tak.
I myślę, chłopie, co jest grane? Ale potem nagle widzę,
z kapustą,
że on wreszcie otrzeźwiał. Jakby polityka swoją drogą zaczyna pokazywać to, z czego wyrósł. I robi to z tak ogromną naturalnością. Ja nie wiem, jakie on już ma zasięgi w internecie, ale potężne.
Tak, to
ludzie to oglądają, zapraszają go telewizję. To jest efekt czego, jak myślicie? Co się tak naprawdę też dzieje?
No,
z czym
mi się
mamy
wydaje,
do czynienia?
Że on się po prostu wpisał w instagramowe i facebookowe,
tak,
i tiktokowe. Znaczy
takie.
Ja przepraszam bardzo, ale ja jakoś w to nie wierzę.
Myśli
nie,
pani,
nie,
że on robi zasięgi pod
nie
wybory?
Wiem,
no?
Nie,
tak,
wiem,
oczywiście.
Nie wiem, po co on to robi,
oczywiście.
Ale raczej ma w tym jakiś
interes.
Swój interes,
no,
bo
tak.
To jest taka twarz nagle o 180 stopni inna i po prostu jest rzeczywiście, znaczy on znowuż ten obraz jest moim zdaniem nieprawdziwy tej wsi, który on przedstawia. Po prostu jest uśmiechnięty od ucha do ucha. Tu wspaniałe plony i tak dalej. Nic nie wspominając, jak te plony są produkowane, tak?
No jest
czy w sposób zrównoważony,
wersak,
czy
tak.
Nie. Tutaj je na naszych oczach śliwki, ale ciekawa jestem, jak te śliwki są pryskane. Znaczy,
a też
nie wiem, no, po prostu, czy kapusta pekińska, która jest jednym z najbardziej opryskiwanych warzyw.
Tak.
Więc, znaczy ja mając świadomość tego, w jaki sposób są produkowane na przykład warzywa konwencjonalne, no niestety nie jestem w stanie uwierzyć w ten sielski obrazek, ale jestem w stanie zrozumieć to, że dużo ludzi z miasta rzeczywiście
patrzy na to. Nagrywają swoje rolki in my Kołodziejczak.
Mało tego,
prawda?
To mnie nawet, powiem szczerze, że ostatnio, bo mi się po prostu pojawiają te rolki, no ale to tak algorytmy działają.
No algorytm podrzuca.
Tam on się podpisał swoje konto e-Kołodziejczak, więc po prostu to jest bardzo moim zdaniem nieuczciwe, bo sugeruje, oczywiście on nie oszukuje, dlatego że Kołodziejczak to jest jego nazwisko, dodał
tak.
Jedną literkę E, ale tak się
ale
dziwnie składa, że jest
tak.
Eko, chociaż do Eko
też
jest bardzo, bardzo daleko.
Ale
tak
właśnie,
mi się
bo on nie pokazałby na przykład takiej cukinii, bo to jest taka historia, o której właśnie, no Clarkson to pokazuje, ale to jest trochę inna skala. On pokazuje, jak mu się plony niszczeją, albo zwierzyna mu wchodzi w to, co próbował wyhodować. Proszę opowiedzieć historię tej cukinii, bo to nie jest Instagramowa historia, proszę państwa, i tu nie będzie dużo serduszek ani lajków, ale to jest rzeczywistość pracy na wsi.
To ja wam powiem tak. Tak wygląda Polska z natury. Dosłownie.
No.
I naprawdę. To jest cukinia, jedna z cukinii. To nie jest tylko jedna sztuka, bo gdyby to była może jedna sztuka, to może byśmy sobie nic z tego nie zrobili. No. To jest cukinia, którą niestety, ale w tym roku bardzo nam uszkodziły dziki.
Wlazły wam na pole po prostu.
One cały czas są. A. Wcześniej były w dyniach, tak, w malinach w ogóle, od zaczęły w mali, później weszły w ziemniaki. Mój tata widział, jak na przykład matka Loszka pilnowała dzieci, dziki były za pastuchem, jadły ziemniaki, a ona przed. Potem idą sobie właśnie do
dobra
dyni.
Mama dbała o dietę swoich dzieci,
i
nie?
Niestety, to jest tak, że my kochamy te dziki. No mnie tu w Warszawie nie przeszkadzają. No niech sobie chodzą. Widzę, no, jak...
Ja pod domem miałam niedawno lochę z młodymi.
Więc właśnie, ja też sobie ostatnio nakręciłam film, pogadałam z matką, powiedziałam jej, że życzę jej smacznego, mieszkaj sobie tutaj, jak ci jest to dobrze, nic ci nie zrobię. Kulturalna dziewczyna.
Ale to jest rzeczywistość.
Niestety, właśnie. I teraz wylał się na mnie hejt, bo jakim prawem ja nie pozwalam dzikim zwierzętom jeść moich owoców i warzyw. Przecież ja w ogóle jako rolnik zabrałam im w ogóle pole, tak? Jakim prawem? Powinnam im cieszyć się, że one jedzą, ale są też tacy, którzy mówią, o, ale niedobra cukinia, bo tylko ugryzło i sobie poszły dalej. Jabłka mi zrywały. Właśnie dzisiaj też...
Dziki?
Tak, no naprawdę mam zdjęcia, jak mi jabłka zrywają i jedzą.
To są cwaniaki,
i,
naprawdę.
Bo zastanawiam się, kiedy przyjdą mi do śliwek węgierek. Bo ponieważ one tak pięknie, naprawdę pięknie stają sobie na nóżkach, łapią sobie gałązkę, jeden łapie gałązkę, a drugi sobie zrywa i zjada te śliwki. Tylko słuchajcie, to jest praca, a jeszcze ekologiczna praca jest bardzo wymagająca.
Pani Agnieszko, ja mam dla pani patent. Jak pani zobaczy tego dzika, co pani będzie, nie daj Bóg, to jabłuszko jadł, telefon do ręki, film i na TikToka.
Boję się naszych wiejskich dzików, bo miejskie są przyzwyczajone do ludzi.
To się zoomik niech pani zrobi.
Ale wiejskie dziki są bardziej
ostrożne
i bardziej
boją się
ludzi.
Się i uciekają.
Ale ja chciałabym a propos dzików powiedzieć jedną rzecz, o której się w zasadzie w ogóle nie mówi, że między innymi też jakby to rolnictwo, które obecnie jest w większości jakby praktykowane, także jest przyczyną tego, że jest tak dużo dzików, dlatego że dziki mają dostęp bezproblemowy do bardzo dużej ilości jedzenia, do kukurydzy, no
u
przede wszystkim do kukurydzy. Ja tylko skończę.
No, dobra.
I to powoduje, że ta duża ilość jedzenia u loch daje jak gdyby dwa mioty w ciągu... Dwa mioty w ciągu sezonu, dlatego po prostu to jest trochę takie koło zamknięte, podobnie jak żurawie, których na przykład u nas jest mnóstwo, bardzo dużo, i one potrafią na przykład w ciągu jednego wieczoru zniszczyć całe pole na przykład, nie wiem, wykiełkowanej kukurydzy. Ale to, że tych żurawi jest tak dużo, to też jest wynik przemysłowego rolnictwa. Czyli po prostu duża ilość łatwo dostępnego jedzenia i te zwierzęta się rozmnażają po prostu na o wiele większą skalę, niż to miało miejsce kiedyś.
Chciałam powiedzieć, że zimnie mamy.
No
to
właśnie,
też jest efekt, to nie
i teraz,
tylko to.
Najważniejsza rzecz, o której musimy powiedzieć.
Klimat się nam zmienia.
Zmienia się klimat, no, nazywajmy rzecz po imieniu. To jest katastrofa klimatyczna.
Nie ma w ogóle selekcji.
Wróćmy na chwilę do Clarksona, który kiedyś był klimatycznym denialistą. Kiedy został rolnikiem, stwierdził, katastrofa klimatyczna jest faktem. I opowiada o tym, jest, no, mówi, przepraszam bardzo, że byłem w błędzie. Ja widzę, jak to się dzieje, co my mamy tutaj po prostu na tej glebie. Jak to wygląda w Polsce? Znaczy, jak katastrofa klimatyczna wpływa na to, co wy jesteście w stanie wyhodować? Bo podejrzewam, że wpływa totalnie. Ja
tak
pisałam sobie z paroma rolnikami, bo też mam znajomych i oni mi mówią, Karolina, zmienia się okres wegetacyjny
tak,
roślin.
Tak.
Wytłumaczcie, o co chodzi, bo my sobie myślimy, ojej, tutaj słońce, tutaj deszcz, no jakoś zawsze coś tam wyrośnie. Ale to są podobno ogromne zmiany w tym, jak się uprawia rolę, jak się uprawia warzywa i owoce i co potem będą miały do jedzenia zwierzęta.
Tak, mają dużo. Tak, to prawda, zmienia się nam bardzo klimat i ogromnie wpływa na to, co zostanie wyhodowane na polu. Mamy przymrozki, już nie mówię o tej zimie, bo tej zimy praktycznie nie ma. Mamy przymrozki majowe, które już są pierwszym takim elementem, które uszkadzają nam rośliny. Minie na przykład uszkodziły i miniki, po raz kolejny, nie mam nic, czereśnie, tam jabłka, maliny. Później mamy suszę. susze, które permanentne są te susze, nie ma tej wody, tak? I niestety to też wpływa. Przez to, że mamy i susze, i mrozy, i jeszcze do tego dochodzi grad, bądź bardzo silne opady, wiatry, te rośliny też są uszkadzane.
A w jaki sposób? Czy one rosną gorsze, słabsze? Tak. Te plony są mniejsze?
Oczywiście, albo ich w ogóle nie ma, tak jak owoce, które zmroziło, albo są o wiele słabsze, mniejsze, nie, że tak powiem, niejakościowe. I przez to, że te rośliny też są w ogóle same w sobie, nie, mają mniejszą odporność, podatniejsze są na szkodniki. A my niestety pewnych rzeczy nie możemy używać. Na przykład mam jabłka, parę sztuk. Ja mam praktycznie każda sztuka w sztuka z jakimś robakiem. To znaczy, że są ekologiczne, bo jest robak, ale wiadomo, że ja tego nie sprzedam tak na zewnątrz.
Ale w jaką stronę to idzie, waszym zdaniem? Jak to się będzie dalej rozwijało? Bo katastrofy klimatycznej, nie mam złudzeń, że ktokolwiek
to
zatrzyma.
Ja niestety jestem pesymistką bardzo dużą i wydaje mi się, że... Znaczy, tak jak obserwuję też rolników, no znam bardzo dużo rolników i też nie, jakby nie tylko ekologicznych. Są też rolnicy konwencjonalni, którzy naprawdę są świadomi i tej zmiany klimatu i po prostu i suszy, i temperatur i tak dalej. I tu chciałabym powiedzieć o takim rolniku jak Patryk Kokociński. Warto jest go obserwować, bo to jest młody człowiek, rolnik konwencjonalny, ale naprawdę robi bardzo fajne rzeczy u siebie, zadrzewienia, jak gdyby zatrzymuje wodę i tak dalej. Natomiast niestety większość rolników tych konwencjonalnych, ja przepraszam, że tak powiem, ale zresztą może to nie tylko dotyczy rolników, tylko w ogóle dużej części naszego społeczeństwa, że jak gdyby w ogóle się tak działa, jakby jutra nie było. To znaczy niestety się na przykład bardzo często rolnicy myślą w perspektywie jednego sezonu, a nie w perspektywie iluś tam lat. I naprawdę... To znaczy, ja chcę też powiedzieć, że wśród rolników, bo nie mówię o ekologicznych, tak, to jest rzeczywiście, ta świadomość jest dość na wysokim poziomie, natomiast wśród konwencjonalnych też się zmienia to podejście, ale jeszcze nie na tyle dużo i nie w takiej ilości, jak to powinno być. Tym bardziej, że rolnicy są grupą, która jest tak naprawdę jedną z grup najbardziej narażonych na efekty zmiany klimatu.
Bo tutaj znowu ja wracam do Clarksona, który mówi, tam ma tych swoich pomocników, ma Kaleba i oni mówią, że trzeba będzie w ogóle zmienić system upraw.
Tak.
Że niektóre rzeczy na stałe wypadną w ogóle z upraw. Nie będziemy tego uprawiali, bo to się nie da, to jest nieopłacalne, to po prostu nie wyrośnie.
Tak.
Poza tym gleby zrobią się coraz bardziej jałowe. Naprawdę, ja dzięki Clarksonowi się dużo podkreśliłam.
Ja chciałam powiedzieć, że bodajże to chyba dotyczy całego świata, nie jestem pewna, że codziennie tracimy mniej więcej boisko tenisowe albo do piłki nożnej żyznej gleby codziennie na świecie, więc...
Ja też się budujemy.
Więc,
No
ale jak gdyby budowanie gleby, budowanie gleby to są setki lat, tak? Oczywiście człowiek może przyspieszyć
mówię o budynki, o szeregowce,
tak, ale jakby wracając do rolnictwa, że te praktyki w bardzo mocny sposób wyjaławiają glebę, tak?
A czy na glebie jałowej coś wyrośnie?
W pewnym momencie nie, bo zwłaszcza w Polsce, gdzie gleba ma bardzo duże tendencje do zakwaszania się i generalnie my nie mamy dobrych gleb w Polsce.
A jak to jest z wodą? Jak podchodzicie do tego, o czym się mówi, że Polska zaczyna pustynnieć? Zaczyna się potężny problem z wodą.
Właśnie się o tym tak nie mówi, ale w Polsce wody jest naprawdę niewiele. Tam te zasoby są porównywalne chyba z Egiptem na przykład, czy nawet mniejsze. Natomiast chciałam tutaj właśnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o wodę i glebę, to one są bardzo sprzężone. To znaczy żyzna gleba jest najlepszym rezerwuarem dla wody. Więc jeżeli gleba ma w sobie dużo materii organicznej, jest cały czas przykryta roślinnością, tam jest dużo korzeni, jest po prostu życie, mikroorganizmy, grzyby, bakterie, to jest najlepszy sposób na retencjonowanie wody.
Ja zawsze o tym myślę, kiedy widzę skoszone po prostu na maksa trawniki w miastach i zastanawiam się, co za inteligent to wymyślił, żeby kosić tę trawę, zamiast ją zostawić, żeby ona po prostu ta gleba nie wyschła.
Ja powiem, dla kogo to jest? Dla alergików i dla psów, które dostają kujki traw w stópki.
Ale
to się
moje
kosi.
Psy chodzą, ja mogę kupy sprzątać, naprawdę nic się złego nie stanie. Wolę, żeby ta ziemia była żywa, bo ja widzę, jak ona mi się robi coraz bardziej jałowa w mieście. Karolina, słuchasz tego i myślisz sobie, rzeczywiście żyjmy tak, jakby jutro miało nie być? To jest temat potencjalnie na jakąś opowieść, to co tutaj słuchasz, słyszysz?
No ja myślę, że na pewno to jest coś, co my opowiadamy i trochę wydaje mi się, że ta fascynacja wsią tak może wynikać trochę z takiego myślenia, bo jako ludzie mamy tendencję do takiego trochę powierzchownego zwracania uwagi na pewne problemy, że wydaje nam się, że jak przeczytamy książkę o wsi, albo wyjedziemy sobie na jakiś czas, albo się nawet przeprowadzimy tam i tyle. Albo jak jakiś polityk stanie i nagra 30 TikToków, że on teraz kocha wieś, no to, że trochę adresujemy ten problem. Może zaczynamy coś z tym nawet robić powoli, no tylko, że myślę, że tak głęboko w sobie to wiemy, że realnie to potrzebuje zmian znacznie bardziej gruntownych niż samo mówienie.
Tak,
i z tego sobie każdy zdaje sprawę. No natomiast mówienie bywa rzeczywiście najłatwiejsze.
Tak.
I nagranie filmiki jeszcze też można łatwo zrobić i jakby pozostawiamy tą ziemię w waszych rękach, które, no jak wy się czujecie z tą perspektywą katastrofy klimatycznej, suszy, niezbyt mądrych polityków? Jak wy się z tym czujecie? No i z tym, że ludzie czasami uprzedmiata, jakby mają taką wyidealizowaną wizję wsi, ale lubią sobie też dobrze zjeść i czasem zdrowo.
Powiem tak, no my sobie pewnie damy radę. Nie wiem, czy dla wszystkich starczy żywności, jeśli będziemy mieli takie katastrofy klimatyczne, że jeszcze większe susze, głównie chyba susze i szkodniki. Czy dla wszystkich starczy? Nie wiem. Na pewno musi też się mentalność społeczności do nas zmienić. Musimy zacząć współpracować. Nie możemy na siebie tak naskakiwać, także że my to jesteśmy źli, tak, że albo nie robię, albo robię, albo nie wiem, bo gole i te ciągniki.
Jezu, przestańmy się interesować po prostu. Zajmijmy się sobą. Swoimi czterema literami. Naprawdę. Ja wiem, że media społecznościowe dały nam złudze.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja mam taką metodę po prostu, że jest taka bardzo fajna książka. Ja w pewnym momencie, kilka lat temu, bo ja w zasadzie rolniczką jestem od 10 lat, nie tak jak Monika od urodzenia.
Ale
tak?
Byłam kurplantką wcześniej.
No nie, no, tak, miałaś jakby ten. Więc ja zawsze podkreślam, że jestem rolniczką z wyboru, ale jakby taką, no naprawdę zależy mi na tym, żeby produkować jedzenia, a nie tylko żyć na wsi.
Jedźcie.
W każdym razie... No tak,
już
za dużo wątków i wiem, i kilka lat temu przeżyłam taki troszeczkę okres, nie wiem, czy rzeczywiście istnieje coś takiego jak depresja klimatyczna, czy nie, ale ja w każdym razie miałam bardzo duży spadek nastroju właśnie z powodu tego, że po prostu była susza i jakoś to tak na mnie wpłynęło, że się trochę podłamałam. Tak ciężko mi było po prostu się mobilizować do pracy.
Ale jest
i w ogóle.
Pani tutaj teraz z nami? Co się stało?
Nie, no że... tak, no więc właśnie przeczytałam książkę Nadzieja w mroku. To jest chyba Rebeki Solnic. I nie wiem czemu, po prostu ta książka podziałała na mnie jak czarodziejska różdżka, ale było tam takie zdanie, które sobie ciągle powtarzam, ona zacytowała Wacława Havla i ja teraz już go oczywiście nie zacytuję dokładnie, ale generalnie on powiedział, tam zapytano się go w głębokiej komunie, co on jakby, czym dla niego jest nadzieja, więc on powiedział coś takiego, że to nie jest coś, co się na pewno spełni, czy w ogóle efekty, tylko że nadzieja dla niego jest robienie to, w co wierzy. I ja się po prostu zaczęłam trzymać tego i rzeczywiście mimo to, że działam w Koalicji Żywa Ziemia, więc jakby prawie codziennie się ocieram o te polityczne kwestie i tak dalej, to one po prostu na mnie nie wpływają. Ja stwierdziłam, że będę robić swoje.
No tak, tak.
To kiedyś Wojciech Młynarski śpiewał, róbmy swoje.
Nie, no robimy swoje.
To jest rzeczywiście powinno być mottem nas wszystkich.
Dlatego dzisiaj przywozimy takie dary.
Malinki.
Tak? Róbmy swoje. Tyle, ile możemy, zrobimy. I zapraszamy wszystkich, co nie Agnieszka i pani Karolina.
Natomiast ja chciałam jeszcze się podzielić takim jednym doświadczeniem, ponieważ właśnie mam to doświadczenie jakby przejścia z miasta na wieś. I po prostu bo ja też najpierw poszłam na taki 2-letni kurs rolnictwa ekologicznego i tam mieliśmy 14 miesięcy praktyk, więc po prostu pracowaliśmy w gospodarstwach rolnych i ja stwierdziłam, że każdy człowiek z miasta powinien tak miesiąc popracować w gospodarstwie, ale nie na zasadzie takiej, że tam przyjedzie, jak mu się chce, nie, po prostu towarzyszyć i wtedy każdy by zrozumiał po prostu, co to jest za praca, na pewno by ją docenił, że to jest bardzo ciężka praca, czasami niewdzięczna, czasami nudna, jak na przykład trzeba przez 2 czy 3 dni robić to samo, czasami oczywiście fascynująca, bardzo ucząca pokory, mnie przynajmniej bardzo nauczyła pokory, lecząca nieco z
nie z egoizmu, tylko
na przykład z perfekcjonizmu, dlatego że jak człowiek się rolnictwem zajmuje, musi mieć świadomość tego, że nie wszystko po prostu zależy od niego.
Nie wyjdzie zawsze.
Zwłaszcza właśnie w rolnictwie ekologicznym to jest tak, że trochę rolnik ekologiczny myślę, że ma w sobie taką zgodę, że na przykład część plonów może stracić, tak?
No, ja czasami nie mówię... coś nie wyjdzie. Tak, tak. A czasami pomidor nie musi być idealnie, proszę Państwa, kształtny i czerwony.
Kształtny nie, ale za to ma smak.
Ale za to jest pyszny i to są takie pomidory. Teraz mamy czas na pomidory, proszę Państwa. Bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj mogłyśmy sobie trochę porozmawiać o polskiej wsi z osobami, które znają się na języku i znają się na polskiej wsi. Bo myślę, że to są takie, to jest system naczyń połączonych. Mi tu cały czas pachnie wspaniała bazylia. Proszę powiedzieć, dlaczego jedna jest ciemna, a druga jest zielona?
To ode mnie. No. Ja generalnie bardzo lubię uprawiać dużo odmian danej rośliny, więc...
Okay.
A jeszcze przed
mam
swoją...
Taką z szarpanymi...
Przed swoją erą, jak gdyby countryside.
Countryside
tak?
era. Okay,
countryside
tak.
era. Ja pracowałam też przez wiele lat w Azji Środkowej. I ta czerwona bazylia tam się nazywała Raihon. I ja po prostu mam do niej duży sentyment, dlatego stwierdziłam, że muszę ją uprawiać.
To jest taki zapach, który jest po prostu wart każdych pieniędzy. A jeszcze o tym ogórku porozmawiajmy. Zróbmy chwilę edukacji.
Ten czerwony kolor. Ten
ogórek, dlaczego on jest taki?
No to Monika mi tu nie pozwoliła mówić, ale nie, że to jest to jest po prostu japońska odmiana ogórka.
Japońskie...
On się nazywa Nishiki.
Zamiast jechać do Tokio, japoński ogórek.
Ja po prostu chciałam powiedzieć, dlaczego akurat takie rzeczy robię. Po prostu jestem niedużym producentem, więc żeby znaleźć swoją niszę na rynku, poszłam w takie jakby nieoczywiste rzeczy. Na przykład uprawiam tylko i wyłącznie pomidory starych, ustalonych odmian. I po prostu no dzięki temu jakby też moi klienci, konsumenci doceniają to.
I tu mamy
to.
Jeszcze ekologiczne maliny. Dlaczego one są w trzech... Jeżyny w różnych kolorach.
Dlatego, że to jest czerwona malina, czyli najbardziej pospolita. Żółta, która jest bardzo smaczna i
rzadko.
I taka miodowa. Czarna malina, która jest bardzo mocno antyoksydacyjna. I jeżyna.
Jeżyny, wspaniałe.
Które mają ogromne ilości witaminy C. Poprawiają naszą odporność. Uwielbiamy maliny. Jesteśmy w takim regionie. Polecamy, trzeba jeść, póki jest sezon. Właśnie, kochani, sezon
zamiast
na maliny.
Zamiast suplementów, proszę Państwa.
Oczywiście,
Polacy jedzą na potęgę suplementy.
Tak.
Powinniście może zacząć jeść polskie jedzenie. Bardzo Wam dziękuję, że znalazłyście. Jesteście zajętymi kobietami bardzo. Ale że się wyrwałyście z ciężkiej pracy. Życzę Wam pięknych żniw.
Tak
żeby naprawdę było, żeby się wszystko udało, albo chociaż prawie wszystko i żeby wam to wszystko piękne wyrosło i żeby było smaczne i żeby ludzie was nie hejtowali za to, że koguty pieją.
Dziękujemy za taki piękny temat poruszony i dziękujemy za zaproszenie. To jest naprawdę ważne, że o tym rozmawiamy. Dziękuję.
Trzeba o tym rozmawiać. Bardzo wam dziękuję. To był program Nowy Wspaniały Świat, a moimi gościniami były Monika Szymańczyk-Siemiątkowska, Agnieszka Makowska i Karolina Barbrich.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Nowy Wspaniały Świat.